O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Sieklucki, dyrektor, założyciel Teatru Nowego Proxima. Witam Cię, Piotrze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Również aktor, co lubię podkreślać, bo uwielbiam Twoje aktorstwo i pozwolę sobie właśnie to podkreślić.
Dziękuję.
Tak, będę wypytywać o premierę, o wydarzenia rozpoczynającego się sezonu. Będę też o Twoje role pytać, ale najpierw zapytam, jak wakacje minęły, czy pojawiły się na przykład jakieś nowe inspiracje. To jest taki czas, kiedy się trochę zawieszamy, a potem przychodzi wrzesień, no i właśnie trzeba się z tego rozliczyć, na przykład publicznie, jak dziś.
Inspiracje oczywiście w wakacje przyszły, ale wakacje były takie z jednej strony bardzo spokojne, bo w rodzinnym domu, gdzie już mam tylko mamę, więc pracowałem w ogrodzie, wstawałem 5:40, piłem kawę, zajmowałem się ogrodem, altanką, odmalowanie, jakieś stare szafki po tacie, które malowałem, odnawiałem, więc tak spędziłem wakacje.
Nie masz 90 lat.
No. Ale to jest tak piękne, ja odkryłem ogród, nadal go odkrywam, bo tak od kilku lat odkrywam ogród, jakie to jest fantastyczne i odkrywam zieleninę i odkrywam cudowne właściwości jarmuszu.
Czyli zaczynasz się zdrowo odżywiać, czy?
Ja tak już od jakiegoś czasu, tak, zielenina, sałatki, nawet mam taki zaprzyjaźniony sklep warzywny koło domu i tam przychodzę i ostatnio mówię, bo pan jest znawcą, chcieliśmy zapytać o jarmuż.
Super, brawo, ekspedynta. Brawo.
Myślę, że mamy biały namiot.
Myślę, że
na
tak zadowolony to nie byłeś po udanej premierze.
Jest super. Także tak spędziłem, a w teatrze remont. W teatrze mieliśmy całe 2 miesiące remont, wyrzucaliśmy, burzyliśmy, uwalnialiśmy w część foyer, robiliśmy podłogi, takie oprzyrządowanie windowe, żeby można było scenografię na wyższą kondygnację
scenografię
pakować.
I osoby pewnie.
Osoby nie, to już nie jest, nie jest dźwig osobowy.
Czyli to się nie uda.
Na razie nie, my też nie jesteśmy właścicielem budynku przy Krakowskiej 41, więc my nic nie możemy zrobić. Aczkolwiek to będę chciał rozmawiać z Wyznaniową Gminą Żydowską o tym, żebyśmy może wspólnie postarali się o PFRON i tak dalej. Tam oczywiście są problemy konstrukcyjne, bo to nie jest tak łatwo zrobić windę, nawet w tej okazałej klatce schodowej, okrągłą i tak dalej. Dlatego, że pod szyby musiałoby być tam, gdzie jest scena Berlin, gdzie jest szlak komunikacyjny. Więc to są trudne rzeczy. Ale robiliśmy remont na tyle, na ile nas stać. Będzie nowa łazienka, bo te już od 20 lat, które zostaliśmy, trochę straszą. No więc tak spędziliśmy wakacje. No i oczywiście pisząc wnioski KPO.
Ale uwaga, to się zatrzymajmy bez przesady, bo to nie będzie rozmowa o KPO raczej. Tym razem się udało. Pamiętam, udało się?
Tak, tym razem właśnie, jeden z pięciu. Złożyliśmy 5 wniosków, ale jeden się udał.
Pamiętam o tej pierwszej odsłonie, jakby dość skandalicznej.
Teraz myślę, że jest większy skandal, dlatego że 80% wniosków zostało odrzuconych, w ogóle niesprawdzanych, rzekomo przez punktację wartości horyzontalnych, co jest niemożliwe, żebym w jednym je spełnił, a w drugim nie, na zero. Ale było wiele i jest wiele instytucji, które nie dostały nic, więc myślę, że to ten skandal wokół KPO teraz narośnie niż po tej pierwszej edycji. My w pierwszej nie otrzymaliśmy, ponieważ jeden z członków komisji stwierdził, że nie ma załączników, które oczywiście były. Dwójka stwierdziła, że były załączniki, jeden, że nie, więc wszystkie nasze wnioski zostały odrzucone.
Często załączniki tak lądują na dole, prawda?
Często tak, ale jak rozmawiałem wtedy z dyrektorem NIMIT-u, to powiedział, wie pan, może któremuś się po prostu nie otworzyły. O czym pan mi mówi? Tak było to takie, ale potem jak rozmawiałem z kolegami, którzy dostali z KPO, to mieli kolejne piekło, czyli przejść przez procedurę umów, rozliczeń, podpisywania różnych klauzul i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak będzie teraz, ale na razie dostaliśmy, ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, na taki pierwszy spektakl musicalowy, który będziemy robić w styczeń-luty, czyli według Oscara Wilda Dorian Gray. Super. Z racji tego, że tam też jest, można powiedzieć, sztuczna inteligencja, którą można wykorzystać w obrazie, który się zmienia, człowiek się nie zmienia. Jest tam ta nieśmiertelność, pragnienie tego długiego życia i wiecznej młodości, więc o tej nieśmiertelności działalności cały czas rozmawiamy przy okazji naszej tegorocznej inwestycji, czyli Pałacu Nieśmiertelności, który otworzyliśmy obok teatru. Więc ten Dorian Gray tak tam nam pasuje. I oczywiście algorytmy piękna, czyli cały czas w tych zdjęciach się retuszujemy, korzystamy z dobrodziejstw technologicznych i cyfrowych, żeby być piękniejszym. I o tym jakby będzie trochę nasz Dorian Gray, ale przede wszystkim o nieśmiertelności.
I brzmi o przerażająco.
A to będzie musical w różowych barwach. Tak go chcemy zrobić, bo oczywiście Oscar Wilde bardzo wiele przemycał homoerotycznych wątków w tej książce, za którą miał oczywiście największe problemy.
Wylądował w więzieniu, łącznie, a potem umarł.
Łącznie z więzieniem i Dorian Gray był tego dużym powodem. Te homoerotyczne podteksty i wątki i autobiograficzne Oscara Wilda, więc myślę, że to taki nasz klimat będzie.
Rozumiem, że to jeszcze ten rok, czy przyszły?
Styczeń, luty. Tak będziemy planować premierę. Jesteśmy przed etapem takich castingów. Chcemy, żeby zagrali młodzi ludzie, debiutanci, żeby to był taki skład młodej ekipy.
Spotykamy się po to, żeby regularnie Państwu opowiedzieć o repertuarze, o nowych spektaklach. Zawsze się tak przyjemnie rozmawia o czymś, czego jeszcze nie ma, się planuje. Ale słuchając Cię, pomyślałam, właściwie przypomniało mi się coś, o czym nie zamierzałam dzisiaj rozmawiać, ale powiedziałeś musical i wiem doskonale, ponieważ słyszałam i widziałam nieraz, że w Teatrze Nowym Proxima znacie się na śpiewaniu, na muzyce i na robieniu właśnie takiego muzycznego teatru. Co to było z tym twoim kandydowaniem, niekandydowaniem do teatru?
A wiesz, jak było?
Właśnie nie wiem, teraz się złapałam na tym, przepraszam, nie było tego w scenariuszu, więc sobie nie odświeżyłam, ale na Boga nagle się okazało, że niby miałeś kandydować, ale nic o tym nie wiesz? Zaraz, halo, o co chodzi? A chodzi o teatr Varieté.
Powiem tak, startowałem.
Ale za pierwszym razem.
Za drugim razem wspólnie z kolegą Dominikiem Nowakiem, który stworzył nowy teatr w Słupsku.
I uczynił go wielkim.
A razem wcześniej chciał, że omyłkowo, nieomyłkowo, nie wiadomo dlaczego, nie zamieściliśmy programu.
Aha. Czy jakiś proceduralny?
Tak, proceduralny. Załącznika jednego nie załączyliśmy. Nie mogliśmy go donieść, bo taki był regulamin i ja to szanuję. Troszkę byłem zły na siebie, bo rzeczywiście stworzyłem program. Ja nigdy nie ujawniłem tego programu, ale program na Teatr Varieté, czyli jeden bardzo duży festiwal do tej przygody z teatrem muzycznym i musicalowym. Po rozmowach zaprosiłem i przekonałem i Janka Klatę, i Maję Kleczewską, i współpracę z Teatrem Telewizji, i z Michałem Kotańskim, z Remigiuszem
Brzykiem. Tego nie widać, ale zbieram szczękę, jak to się pięknie mówi.
I tytuły, jakie opracowaliśmy. No, myślę, że takim byłem gwarantem, że to będzie najlepszy teatr muzyczny w Polsce. Oprócz tego jeszcze debiuty i tak dalej. Pracowałem nad tym miesiąc, ale tak widocznie miało być.
No nie.
Dwa dni przed jeszcze zawiesił mi się komputer, skończyłem pisać, więc zawiesił mi się komputer, który zapisał ostatnie zdanie z całego programu 20-stronnicowego. Na szczęście gdzieś tam odgrzebałem w jakiejś chmurze 365 Microsoft i tak dalej. Pomogła mi moja cudowna księgowa, która zna się na wszystkim. Ale to był świetny program i tego żałuję. I nawet cieszę się, że o to zapytałaś, no właśnie, bo mogę się podzielić, bo nikt
dlaczego,
nawet...
Dlaczego
wszyscy pytają, dlaczego nie, ze względów proceduralnych, to po pierwsze. Ale nikt nie zapytał, a jaki program?
Ale w ogóle jesteś taki uśmiechnięty zaraz, no właściwie fatalny.
No bo tak musiało być. Fatalny zbieg okoliczności. Trochę tak musiało być. Nie mogłem w to uwierzyć. No. Jak zadzwoniłem do Dominika, bo wystartowaliśmy w duecie, on na naczelnego, ja artystyczny, żeby jednak Teatr Nowy Proxima zachować. Jak Dominik mi powiedział, kurde, to jest niemożliwe. Ja mówię, nie wiem, sprawdź. I za chwilę odzwonił, mam to w innej teczce. Piotrek, to jest niemożliwe, żebym tego nie załączył. A wiem, że ten program, znaczy obserwowałem dalsze programy innych i tak dalej, wiem, że ten program był najlepszy. Janek Klata Milko napisał, odwołuj się, przecież zawsze można donieść dokumenty i to ja mówię, no tutaj w tym przypadku nie. Agata, powiedzmy, Janek Klata, Agata Duda-Gracz mieli już kontakt z teatrem muzycznym, nie? Ale i Maja Kleczewska nie, i Michał Kotański nie, i Remi Chemik, Brzyk, nie, więc to była taka, no, bardzo fajne zestawienie z młodymi debiutantami, którzy tworzą spektakle. Tytułów już nie zdradzę, to były świetne tytuły, dlatego że chciałbym to trochę wykorzystać i przenieść. Festiwal też nie zdradzę, bo chciałbym to zrobić.
Dobrze.
I no tak, ale tak się podział z Teatrem Varieté, ale życzę jak najlepiej oczywiście nowej dyrekcji, bardzo im kibicuję i liczę na współpracę.
I wracamy do Teatru Nowego Proxima. Piotrze, bardzo ogólnie teraz cię spytam, jaki to będzie sezon? Już wiemy, co będzie niejako pożywką tego sezonu. Jednak energia remontów, pewnej zmiany, pewnych twoich planów, które nie będą na razie spełnione. Jak go widzisz, haseł nie piszesz, więc...
Haseł nie piszę, ale gdybyś mnie zapytała o hasło, to powiedziałbym, że ten sezon będzie barbarzyński i nieśmiertelny. Ta nieśmiertelność oczywiście ona przewija się u nas już od roku przez wspomniany już wcześniej Pałac Nieśmiertelności, a ta barbarzyńskość polega trochę na powrocie do korzeni, do tego, co proponował nam świętej pamięci cudowny reżyser Bogdan Husakowski, realizując na przykład filozofię w buduarze Markiza de Sade. I tu te kontynuacje tego barbarzyńskiego repertuaru zaproponuje Piotrek Wach, który przygotowuje na grudzień premierę Sodoma. Inspiracją jest 120 dni Sodomy Markiza de Sade. I oczywiście film Pasoliniego pod tytułem Salo, 120 dni Sodomy. I ta produkcja będzie koprodukcją z festiwalem Boska Komedia.
Taką umowę
z moim przyjacielem Bartkiem Szydłowskim podpisaliśmy.
Wow.
To się uśmiecham, oczywiście nic zgryźliwie.
No ale to normalne, że czasem są dosyć surowe te relacje.
Się tak pokłócić, a czasami i żeby później się pogodzić i żeby było coś nowego. To było dobre, jak wrzuciliśmy zdjęcie. Bartek też wrzucił zdjęcie takie wspólne. To w większości pisało, no nie wierzę, no jak, what the fuck.
No.
I tak dalej, i tak dalej.
No.
Więc to było takie bardzo miłe. I to będzie taka koprodukcja, do której też dorzuca się Akademia Sztuk Teatralnych, dlatego, że to jest debiut ich młodego reżysera, studenta, już nie studenta, czyli
no
Piotrka Wacha, który właśnie kończy. Jest to tekst, który mrozi krew w żyłach. Jest to tekst, który jak usłyszałem, jak uczestniczyłem na tych pierwszych próbach, to sam się zmroziłem. Jest to tekst, jest to próba spektaklu, na razie powiedzmy, na którą nie zgodziłaby się żadna instytucja, a nawet powiem, że nie zgodziłby się żaden NGOs teatralny, żeby zrealizować taki spektakl. Dwie osoby młode już zrezygnowały w trakcie, mimo iż te próby wcześniejsze były, już prowadzili je sobie nago, o czym to nawet nie wiedziałem, bo u nas jest jakby intymnie zamknięte, ale jednak ta bariera potem przed tym, jak pojawia się tekst, bardzo pięknie napisany, bardzo poetycko mówiący o rzeczach brudnych, przyziemnych, barbarzyńskich, seksualnych, łącznie z jakimiś dewiacjami seksualnymi. To jest tak, że jak siedziałem, słuchałem, włos mi się jeżył i mówię, no nie, ale chciałem, co będzie dalej, jak to się skończyło. To jest historia Piotra Wacha, to jest historia reżysera, który zmierzył się ze swoimi demonami, nie wiem, czy powinienem tego mówić, ale oddając się pewnej parze podczas COVID-u, bycia ich rzeczą, bycia ich psem, bycia im posłusznym, podległym. To, co oni z nim robili, znaczy, to jest niewiarygodne, że ludzie szukają takich doświadczeń. Zapytałem, mówię, Piotrek, to jest twoja opowieść? To jest, mówi, tak.
Nie wymyślił tego.
Nie wymyślił. Ja mówię, ale, no, bo umawialiśmy się na 120 dni Sodomy, przeczytał, mówi, kurczę, nie wiadomo, jak do tego podejść, to jest ciężkie, tego nie dźwignie scena i tak dalej, ale znalazł tam jeden moment, czyli edukacji, że tam jest edukacja seksualna tej starszyzny znęcającej się nad tymi dziećmi, nad młodzieżą. I mówi, ja w takiej edukacji barbarzyńskiej, seksualnej uczestniczyłem. To było moje doświadczenie, wiele, wiele tygodni. Ja mówię, po co to zrobiłeś? Mówi, żeby przekraczać swoje granice, bo tak nam się mówi, teatr to przekraczanie granic, swoich granic, żeby zabić jakąś wewnętrzną nudę, żeby doświadczyć czegoś innego. To, czego on doświadczył, w sensie to się w głowie nie mieści. siedząc na próbie, chciałem powiedzieć, dobra, koniec, dość.
I kto to mówi? Przepraszam.
I kto to mówi?
Ja przypomnę, że miałeś doświadczenie.
Dobrze, że jak mnie zapytał, czy ja w tym zagram, to na początku odmówiłem, nie, no nie mogę grać we wszystkim, bo tak to teraz bym się próbował rakiem wycofać, ale może to być wielki sukces.
Czyli nie grasz? Nie grasz
Nie. Nie, dziękuję. Gra w tym Jacek Poniedziałek, którego Piotrek Wach przekonał. Rozmawiał jeszcze z innymi, ale odmówili. Mhm. A to już nie będę mówił kto, ale fajni aktorzy. Zresztą miał być tu pomysł na aktorkę, ale po pierwszych takich przymiarkach niestety zrezygnowała. I rozumiem.
Mhm. Z Krakowa?
Tak. Mhm. Nie mogę powiedzieć.
Dobrze, okej.
Okay. Ale to jest, jak gdyby ona się zgodziła, to byłoby takie kilka pięter. Mhm. Znaczy to byłby szok kulturowy, to byłby szok dla polskiego teatru, szok dla społeczeństwa i tak dalej. Ja oczywiście nie liczę na żaden skandal, bo to jest oczywiście, no skandal zawsze łatwo wywołać, nie? Mm-hmm. Ale no jeżeli to miałby być skandal, powiedzmy tak jak Klątwa Frilicza i oglądam Klątwę Frilicza i widzę dobry spektakl i widzę, kurczę, fantastyczne rzeczy, no to wtedy to jest uzasadnione.
No,
nie? Najgorzej, jak jest skandal dla skandalu, a rzecz jest średnia, teatr jest nieprzyjemny i tego się nie odbiera. Nie wiem, co to powstanie, mm-hmm. ale wiem, że to jest bardzo duże ryzyko. Ryzyko takie, że, znaczy... którego pewnie, jakbym był dyrektorem instytucji, to bym nie podjął.
Rozumiem.
A tutaj nikt nie może w zasadzie nam nic zrobić. Ja myślę, że nawet nasz widz nie jest na to przygotowany. Ale mówiąc o tym, oczywiście możecie potem przyjść, obejrzeć i powiedzieć, tak zapowiadał. Mówię o pierwszych odczuciach prób, o pierwszych przymiarkach i o pierwszych pomysłach. Zresztą Piotrek Wach o tych brudnych rzeczach brzydkich mówi bardzo pięknie. W tym uczestniczy również profesor Grzegorz Nieziołek, który odpowiada za tekst.
To jest firma.
To jest firma.
A tam jest duża obsada? Jest tylko
duża,
Jacek?
Tam jest duża, nie. Tam jest bardzo duża obsada. Jest około 10 osób. To są też młodzi aktorzy z AST. Mieli być z warszawskiej szkoły teatralnej, ale tam ci zrezygnowali po jakichś tam pierwszych tygodniowych próbach. I są jeszcze performerzy. Ludzie dziwni, ale piękni. Naprawdę dziwni. Jak ja siedzę i robię duże oczy, to znaczy, że coś jest naprawdę dziwne, nie? Ale w tej dziwności jest takie, znaczy, bo czuję, że uczestniczę w tym i sam przekraczam swoje granice.
Rozumiem.
Granice jakiejś takiej, że mówię wolno. Że mówię, okej, dobra, róbcie. I wychodzę i się drapię po głowie, czy dobrze robię. Ale dobrze, cieszę się, że no to będzie debiut Piotrka. Może za mocny.
Nie, ale nie oceniajmy.
Mhm. Ja znam tę karierę, jak ktoś już wchodzi w jakiś nurt, wchodzi w teatr, to potem go się łatwo polski teatr szufladkuje. Mhm. Jak my zrobiliśmy Lubiewo Witkowskiego, no to nam przyłożyli łatkę Teatr Pedalski. I że to cały czas był Teatr Pedalski. No oczywiście Kokon zrobił swoje, bo przez 10 lat byliśmy pod Kokonem, czyli pod legendarnym klubem gejowskim. Ale że po tym Lubiewie to było tak, jak bardzo ładnie nas określał, o czym się dowiedziałem, prezydent Jacek Majchrowski, waginosceptycy. Idę na spektakl do waginosceptyków. I to spowodowało nasze jakby Lubiewo. Więc wiem, że jak Piotrek Wach to zrobi jako swój debiut i to pójdzie, no to gdzieś też się szufladkuje. Albo, że dyrektorzy później będą mówić, no boję się, co zrobi. Nie? Ale jest bardzo odważny, a ja Piotrka Wacha wziąłem oglądając jego spektakle. Inaczej o jego egzaminy.
Tak.
Bardzo dojrzałe, bardzo świadome. Jego ulubioną aktorką jest Dorota Segda, i nie mówimy tu o Dorocie Segdzie wcześniej, która grała tak pięknie, tak fajnie w jego egzaminach. No Piotrek mnie oczarował. 3 jego egzaminy widziałem i mówię, to są gotowe spektakle. Bardzo świadomie operuje i muzyką, i obrazem, i aktorem. Mm-hmm. Wydobywa niuanse. Oni są jakby oddani i widzę, że Piotrek ma taką aurę, że trochę taką tworzą świątynię i wzajemne zaufanie. Ja nie wiem, czym przekraczał granice swojej nagości. Na zasadzie poznajmy się, jesteśmy nago, możemy się dotykać, to są próby, bo mówimy jakby o przekraczaniu jakichś swoich granic. Skoro oni się na to godzą, no to znaczy, że Piotrkowi ufają, bo to nie jest takie łatwe. Ja próbowałem majtki ściągnąć niejednemu tancerzowi. Mówię, bo tutaj trzeba w Królowej, na przykład o Freddie Mercurym, że tak właśnie latali i nie byłem w stanie. To jest, nie, musi być uzasadnione. Nie.
A i ludzie to muszą czuć od razu intuicyjnie,
tak, oczywiście,
że
bo jeżeli ktoś to robi,
sytuację.
Się krępuje, to... Także zapowiadam tę premierę Ona będzie na Festiwalu Boskiej Komedii w grudniu, na początku grudnia. Zapowiadam, myślę, że jako coś niezwykłego, na pewno jako niezwykłe doświadczenie, no, które mam nadzieję okaże się sukcesem, a nie, bo do porażki mam wrażenie jest bliżej niż do sukcesu.
Ale nie mówmy o tym. Nie. Ja apeluję o to, żebyśmy właśnie nawet nie zbliżali
się bardzo cieszę,
do
że to
ocen.
Będzie.
Tak, bo zobaczymy spektakl i myślę, że będziemy wtedy o nim naprawdę mogli w ten sposób rozmawiać. Przecież w historii sztuki, mówię o sztukach wizualnych, ale także o teatrze, no może mniej to w Polsce znamy, ale jednak takie artyści przekraczający, artyści posługujący się i seksualnością, i pewną brutalnością w relacjach między partnerami biorącymi udział w tym akcie twórczym, to nie jest nowość. No, myślę o na przykład Hansie Belmerze, jego lalkach, takich bardzo brutalnych kadrach. On też bardzo wiele tworzył zdjęć zwyczajnie pornograficznych. Mm-hmm. I teraz pytanie brzmi, w jakiej sprawie to się dzieje, bo to jest forma, to jest tylko estetyka, którą posługuje się, tylko i aż pewien
kostium. Jak zapytałem Piotra, w jakiej sprawie, to odpowiedział mi jednym tematem swojego prywatnego oczyszczenia. On tam przez tę parę, której się poddał, był potem szantażowany, że upublicznią wszystko, że to wszystko wypłynie, że to było nagrywane i tak dalej. Nie wiem, czy powinienem to mówić, że Piotr mnie zabije, a ja się tego wyprę. Ale gdzieś jak zapytałem Piotra, po co, no to mówi, ja tego potrzebuję.
Czyli to jest
a
tak,
czasami jest tak, że jak artysta tego potrzebuje, to znaczy, że większość publiczności tego potrzebuje. Wiesz, ja tak robiłem mojego Ryśka, czyli Święty Rysiek ze Śląska. Nijak się to ma opowieść o Ryśku Rydlu, o jego sprawach, o jego relacjach z mamą i z tatą. To było dla mnie, jak ktoś mnie zapytał, po co, mówi, ja mam taką, ja mam taką potrzebę. I nagle potem, jak to gram, zagraliśmy już 20 parę spektakli, bardzo przy krótkim okresie, bo się ludzie na to też tak rzucili i fajnie, bardzo się cieszę, to zobaczyłem, że 70% ludzi na widowni płacze. I tak jest za każdym razem. I wtedy stwierdziłem, kurde, to 80% naszego społeczeństwa jest DDA.
To jest bardzo możliwe i to jest także opowieść o tym, że ta sodoma może być nie tylko o seksie, nie tylko o tych relacjach intymnych, ale także o przemocy.
Tak.
O opresji. Więc jakby pole znaczeń i pole doświadczeń się mocno rozszerza.
Ja zawsze wierzę, że jak ktoś robi, reżyser robi coś z potrzeby własnej, a nie, że to są, bo dziady mi zlecono, bo zlecono mi Mrożka, czy nawet
Wyzwolenie.
Masłowską.
Wyzwolenie.
Tak, czy nawet Masłowską, ale jeżeli to jest tak jak, wiesz, z własnej potrzeby i z własnego oczyszczenia Kasia Chlebny zrobiła Korę, nie?
Tak.
To jest też bardzo osobisty spektakl. Te listy, które tam się pojawiają, są rodziny i naszej Kasi, nie? Jest to bardzo osobisty spektakl i czasami się czuję, że spektakl, nie wiem, nie pytaj, o Grzegorzu Ciechowskim został zrobiony na prośbę widza, a coś zostało zrobione, bo ja opowiadam o czymś, co mnie boli, czy wtedy to się jak Piotrek mi powiedział, bo ja potrzebuję tego, ja potrzebuję tego oczyszczenia, to wtedy wiedziałem, to będzie dobrze, to tak.
Tak. I jeszcze jedna rzecz o nagości na scenie. No myślę, że dziś to nie jest jakiś taki wielki problem. Tych przedstawień jest naprawdę dużo. I podobnie jak z tą autentycznością, jeśli widz rozumie potrzebę takiego kostiumu, nazwijmy rzecz po imieniu, to przestaje być skandalem, tylko po prostu jest przedstawieniem,
tak,
jest opowieścią.
Ale tutaj zaskoczę, bo może w ogóle nie będzie na gości, nie? Tutaj... Tutaj warstwa słowna jest ona też dość mocna, ale gdzie Piotrek skręci, tego nie wiem.
No tak,
bo to
jeśli,
na
jeśli
pewno
do premiery jest
tutaj,
co miesiące.
Tak, tak. Zawezwiesz tutaj Piotra i niech się spowiada.
Zawezwę.
Ale tylko chyba... to na nocna audycja. Jeżeli on opowie ci to, o czym mnie... No to nocna jakaś, ale
dobrze,
późno.
To pomyślimy o nocnej audycji, to akurat jest do zrobienia. Na razie zapowiedzi. Ja też mocno podkreślam, dwa razy cię chyba spytam, kto to mówi. No ja pamiętam, jednak grałeś u Bohdana Husakowskiego w tekstach Desada. No ale to... mimo że teksty te bardzo są dosadne, to jednak forma była bardzo, rzekłabym, taka uteatralniona.
Bezpieczna.
Bezpieczna. Mhm.
Ale też pewnie nie dało się tego inaczej. Mhm. Dlatego tak jest problem z tą literaturą Markiza de Sade, że nie wiadomo jak, co z nią zrobić. Nie? Poza tym ona jest tak nadźgana filozofią. Ta percepcja widza też się zmieniła, nawet czytelnika, że on już tego nie wytrzymuje. To już potrzeba jakichś zmian. No też, a jednak ta kultura obrazu, ona jest silna, nie? Jest większa niż samego tekstu.
Powiedz, czy Pałac Nieśmiertelności jakoś też supportuje te działania teatralne, czy na przykład to się jakoś uzupełnia, czy jednak to są odrębne ścieżki?
Nie, to się uzupełnia, chociaż tak stwierdziliśmy, tworząc ten pałac, że to będzie miejsce jak najdalsze od teatru, bo teatr mamy i tam się odbywają rzeczy, które się odbywają, a że pałac będzie takim miejscem innym, ale supportują, dlatego że to hasło wywoławcze nieśmiertelności, ono zmusiło nas też do poszukiwań, że cały czas jestem na takim etapie, kurczę, no tak, to jest projekt Nieśmiertelność jest bardzo fajnym projektem, nie? Projekt Nieśmiertelność, która już dotyczyła Oscara Wilda na przykład, nie? Który chciał być wiecznie piękny, wiecznie młody, wiecznie podrywający i tak dalej. Że to są projekty w tej chwili jak tego amerykańskiego, nie pamiętam nazwiska, który poddał się licznym procedurom odmładzania i utrzymywania bardzo dobrej kondycji.
Tak. Świetnej formie. Też nie podam nazwiska, ale tak.
Tak, to jest znana historia. To jest super projekt życia. Oczywiście on nie ma tego życia, ale rzeczywiście no, ma 55 lat, a jego płuca są w stanie 20-parolatka, jak badają. Jest to ciekawe. Więc ten Pałac Nieśmiertelności też spowodował to, że ja zacząłem się tym interesować. Jak zaprosiliśmy Adę Florentynę Pawlak na obiad czwartkowy, no to się okazało, że my o tej, nie wiem, o tej AI w ogóle nic nie wiemy, że ta sztuczna inteligencja w Polsce to jest jakiś bełkot, to jest raczkowanie, to my się podniecamy czatem GPT, który kompletnie jest jakimś takim narzędziem dla dzieci. Mm-hmm. To, co robią Chiny w tej chwili, to, jakie mają wynalazki w Stanach, to, że Chińczycy masowo wszczepiają sobie chipy, które są w stanie wyregulować ci ciśnienie krwi, chipy, które są w stanie zmienić ci florę bakteryjną twoich jelit i tak dalej, które monitorują ci wszystkie. Jesteś w stanie przewidzieć, co wydarzy się w organizmie za godzinę. Nie? Że to jest w ogóle tak niewiarygodne. Przeszczepianie twarzy, etc., etc. I to było tak... Już pomijam, że wiesz, z czatem GPT nastolatki tworzą związki. I one są takie, rozmawiamy, tak,
można mieć terapeutę.
Moja Bela, córka brata, ma związek z czatem. Ja mówię, czy się zwariowała, ma lat 14. I ona zaczyna mi o tym opowiadać, że nie ma problemu, że on wszystko jej odpowiada. Jak ma wyglądać jej dzień, że musi się uśmiechać, że ją bardzo kocha, że ona też. I żyje z nim jak w jakimś najlepszym związku. Ma jakiegoś chłopaka, ale mówi, ale... No, ale z nim są jakieś problemy. No. A z tym moim przyjacielem czatem nie ma. I to są wszystkie takie rzeczy, które pobudzają nas między innymi do tego, że kurde, Oscar Wilde, nie? Tak. Portret Doriana Graya. I tak się mierzymy. Sam jestem na etapie czytania medycznych książek o nowościach nauki, o odżywianiu i tak dalej. I jestem w takiej fazie, były obiady czwartkowe, one były mięsne, wyrzucamy mięso.
Pałacu no chyba, Piotrze, przepraszam,
nie będzie mięsa, przyjdę. To jest toksyna.
To przyjdę, bo
ale wiesz, jak pierwsze obiady czwartkowe były i mamy wersję mięsną, bezmięsną, mówimy, kto chce wersję mięsną, 80%, 80 rąk było, ja wersję mięsną.
Ja to rozumiem, ale...
I zmieniamy. A jeszcze Łukasz powiedział, Błażejewski, który odpowiada za pacjent śmiertelność, i powiedział, to jeszcze kolejnym krokiem będzie alkohol. Ja mówię, jak wina nie podać do obiadu? Na razie nie, może poczekajmy. Ale że, no bo wiadomo, że alkohol szkodzi, to bez dwóch zdań. Ale mieliśmy wykład doktora Gajosa, profesora.
No alkohol szkodzi, ale przynajmniej krzywdzone są tylko te muchy, które wpadają gdzieś tam do kadzi, no, tak, niechcący, prawda?
Wino czerwone.
Właśnie, ale jednak produkcja mięsa, to znaczy zabijanie zwierząt, to jest jest...
Tak. 80% antybiotyków, które wytwarza świat, idą na przemysł mięsny. I to wszystko jemy i...
No nie jemy, to znaczy niektórzy już nie jemy, tak. I myślę, że to jest absolutnie etyczna
sprawa. Ja słuchaj, też prawie już wyrzuciłem, no w związku z tym, że byłem mięsożerny, to tak raz na dwa tygodnie. Tak. No, nie tak, żeby to sobie odpuścić całkowicie, czuję się lepiej, jest fajniej, poszedłem w zieleninę, jest, wiesz, człowiek czuje się, znaczy ja czuję się jakby miał 20 parę lat, mając lat 34, w grudniu 35. He.
Ja się czuję fajnie z tym, że nie cierpią zwierzęta z powodu moich fanaberii żywieniowych, ale no tyle. I może nie rozwijajmy tematu. Cieszę się bardzo,
Pałac
że to powiedziałeś.
Pałac Śmiertelności ma być miejscem prozdrowotnym.
Powiedz mi, kiedy jest następne spotkanie z, właśnie bez mięsa i czy można sobie zarezerwować?
Tak, oczywiście. Nie pamiętam w tej chwili, ale we wrześniu, tak, jestem
będzie
zaskoczony, ale
we wrześniu
jest obiad czwartkowy. No zresztą ze znanym krakowianinem, krakusem, byłym dominikaninem, czyli Piotrem Augustyniakiem, o Bogu, którego nie ma. Jest to taki, wiesz, z racji tego, że pacjent śmiertelności to też filozofia. To we wrześniu, w październiku...
I wtedy już nie ma mięsa w menu?
Nie ma. W październiku profesor Pilecki, czyli rzecznik rządu do spraw pacjenta, będzie opowiadał o korelacji jelita-mózg, czyli w zasadzie o dwóch mózgach pofałdowanych.
Niebezpieczne związki.
I będzie o tym opowiadał. Profesor Izdebski o seksie. W listopadzie i w grudniu profesor Chłosta
przygotowanie
urolog.
Do Sodomy.
No więc gdzieś
potem
tam
po Sodomie profesor Chłosta.
Chłosta o urologicznych rzeczach. No można powiedzieć, że...
Tak, wszystko jest spójne.
Wszystko jest spójne.
Także dobrze.
Na obiady czwartkowe w Pałacu Nieśmiertelności zapraszamy.
I cieszę się ogromnie z deklaracji na razie wegetariańskiej. Co dalej, to zobaczymy. Jeszcze wracając do repertuaru. Jeszcze chwilę, bo też nie chodzi mi o to, żebyś jakąś wyliczankę tutaj zaprezentował. No ale trudno się dziwić, że Sodoma jak dotąd wzięła wszystko. Coś takiego bardziej tradycyjnego dla rodzin z dziećmi.
Piotrze, Michael Jackson. Mamy... Oskara Wilda, Kasia Chlebny na warsztat bierze Sinet O'Connor, czyli robimy spektakl o Sinet. Bardzo trudnym jej dzieciństwie i to, co Kasia mi opowiada, to rzeczywiście jest bardzo ciekawy temat. No, oczywiście jej trudne relacje z Kościołem, no, który też ją niszczył, to trzeba powiedzieć sobie otwarcie. I na samym końcu po tej Sinet przygotowujemy kolejną miłość swojego dzieciństwa i młodości, czyli spektakl o Michaelu Jacksonie. To jest taki drugi bohater mój i Łukasza Błażejewskiego po Freddie Mercurym, gdzie to był też jakiś taki osobista wędrówka i osobista miłość do jego muzyki. Freddie Mercury trochę mnie kształtował i jego muzyka, więc dlatego chcieliśmy o nim zrobić spektakl. I tak samo Michael Jackson. Czytam, siedzę, jesteśmy w jakiejś takim projekcji. Na razie mam taki etap, że być może to powinny zagrać same dzieci i żeby to był spektakl, wiem, ryzykowniej, żeby to był spektakl tylko też dla dzieci. Żeby rodzice oczywiście dorośli inaczej, coś widzą, dzieci inaczej, ale że ten Michael Jackson nigdy nie był, nigdy nie dorósł.
Nigdy nie
on zawsze był, zawsze był dzieckiem i nawet te relacje dziecko-dziecko, one też mają wtedy zupełnie, nie usprawiedliwiając, zupełnie inny wymiar, ale no to będzie tak o człowieku, nie? Czy ten Michael Jackson też na pewno się przewinie i taneczny i no chciałem to zrobić gdzie indziej, nie? Tak, to był program też na Teatru Varieté, że tam zrobimy, bo byłoby to łatwiej na jakąś widowiskowość, ale być może będę szukał partnera, gdzie teatr nas jakiś większy przyjmie i zrobimy jakąś taką koprodukcję. No tutaj jeszcze zobaczymy. U nas trochę za mało na to miejsca, a jeżeli nigdzie, no to u nas.
Bardzo ciekawy pomysł, wspaniały artysta, ale bardzo niejednoznaczna postać, Michael Jackson, ale też przyszło mi do głowy, że też jakaś szansa, żeby uczyć tych relacji, żeby potraktować to edukacyjnie i może to rzeczywiście jest dobry pomysł na przedstawienie dla najmłodszych, ale z takim bardzo no, wyrazistym, tak, pedagogicznym impaktem dla całych rodzin. No i wybitny też artysta, performer. No, przyznam się, tak, że nie mogę się naoglądać, tak samo jak Mercurego jako performera. Tak. Też mogłabym bez końca oglądać, bo po prostu całym sobą
to, co tworzyli, było tak, niewiarygodne. Oni byli z kosmosu, oni nie byli z tego świata i nie da się tak śpiewać, tak tańczyć, tak być tak płodnym. Sami pisali, sami komponowali, sami dbali o swój wizerunek i tak dalej. No w tej chwili to się dzieje. Nie? Ja tylko śpiewam, ktoś mi pisze, ktoś mi komponuje, ktoś mnie ubiera i tak dalej. Bardzo rzadko są tacy artyści, którzy mówią, nie, ja to robię, ja piszę, ja komponuję. Ja. Oczywiście mieli swoich ludzi i tak dalej, ale to głównie oni byli tym guru wyznaczającym,
tak,
dokąd zmierzamy, dokąd idziemy. No to jest tak jak Freddie czy Michael Jackson. Zresztą spotkali się Freddie, może...
Nie wiem tego.
Freddie Mercury z Michaelem Jacksonem raz pracowali, nagrali jedną piosenkę, słaba, ale ona
nie, to się
jest,
nie mogło udać po prostu.
Nie mogło się udać. No Freddie przyjechał do Londynu po tym spotkaniu z Michaelem Jacksonem i opowiadał taką historię, że no to jest jakiś wariat. Mówi, nagraliśmy piosenkę, a on mówi, że no to jeszcze musi posłuchać tego Chico, Rico, Pico, nie wiadomo co. I zobaczymy, jak Chico zareaguje. Myślę, że to jakiś menedżer czy coś. Po czym Michael Jackson wprowadza goryla, małpę, którą sadza i ona tego słucha. I Freddie mówi, gdzie ja jestem? I mówi, nie, z tym facetem się nie da współpracować. On jest... Więc się spotkali, pewnie takie spotkanie będzie. Więc pewnie Artie Grabowski, czyli nasz Freddie Mercury, będzie miał kolejną robotę.
To brzmi naprawdę nieźle, a też no, pokazuje, jak głęboko nieszczęśliwą osobą był Michael Jackson, tak, bo jednak Freddie Mercury był spełnionym artystą, tak, wspaniałym, który żył tak, jak chciał.
Za co zapłacił najwyższą cenę.
To prawda. A Michael jednak zbłądził.
Michael nigdy nie był chyba szczęśliwy. No i na końcu życia bardzo biedny. Nie miał żadnych środków. To jest też ciekawa historia,
no,
jak się zatrzymywał gdzieś w Europie, czy gdzieś na świecie, to szukał, miał tych bogatych przyjaciół i zatrzymywał się u nich. Nie? No bo to już było tak, że wszyscy wiedzieli, że jak Michael Jackson gdzieś się pojawia, wynajmuje całe piętro hotelu albo cały hotel, to nigdy nie zostanie to uregulowane. I tak były te ostatnie lata Michaela Jacksona. On nie miał pieniędzy po prostu na te sprawy, o te melostowanie i tak dalej. Wszystkie pieniądze szły jakieś zabezpieczenie sądowe i tak dalej. Michael jak dorwał jakiegoś szejka, który mówi, pożycz mi 3 miliony dolarów, ten mu pożyczał za tydzień, pożycz 5, pożycz 10, to zanim się szejk zorientował, że to chyba nie jest przyjaźń, tylko traktuje mnie jak bank do pożyczki. To są to takie historie, że Michael wiedział, że nawet nie może pójść sobie nic kupić, bo też nie miał pieniędzy, nie miał karty, nie miał, oczywiście nigdy by nie wyszedł, nie? A z drugiej strony jakby do mnie zadzwonił temu całe piętro pałacu nieśmiertelnościowych, powiedział, masz, mieszkaj, jeszcze cię wyżywię, nie?
Jasne. To jest... Tak, pewnie by tak było, byś potem gorzko tego żałował, ale może...
A zdewastować też potrafi.
Może i nie. No, czyli tu jeszcze kłania się ta ostatnia jego trasa, zresztą bardzo świetny dokument, pewnie też widziałeś nieraz. I takie, no właśnie dramatyczne dążenie do tego, żeby to się udało, prawda? No i wiadomo, że się jednak nie mogło udać. Może tak. Sporo ciekawych wieści. Rozumiem, że to są te filary takie.
Tak, to są 4 premiery, które na więcej to już nas nie stać. I tak jest dobrze, ale no też nie mamy też przestrzeni, dlatego że dużo gramy. Gramy po 20 spektakli w miesiącu, więc nawet już nie ma przestrzeni, żeby produkować, że coś trzeba ścinać, a jednak utrzymujemy się głównie z grania.
W tym tygodniu teatr zaczyna grać. Co na początek?
Na początek nasz legendarny spektakl, czyli Kora Boska Kasi Chlebny o Oldze Korze Jackowskiej, która trafia w zaświaty i tam spotyka 3 matki boskie. Spektakl już zagraliśmy ponad 200 razy, więc jest to taki nasz wielki sukces frekwencyjny. Bardzo się ucieszyłem, że gdzieś tam Teatr Telewizji dzisiaj wysłał jakąś taką wiadomość do nas, że może byśmy się do tego przymierzyli. To nawet Kasia jeszcze nie wie. To byłoby bardzo fajne.
Wspaniale.
Dla nas bardzo nobilitujące.
Zasłużenie.
Tak, 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 Kasia piękny spektakl zrobiła. Rysiek, czyli Święty Rysiek ze Śląska z muzyką Dżemu i Ryszka Ridla w nowych aranżacjach smyczkowych, naprawdę bardzo piękny i wzruszający i momentami dowcipny spektakl. No, gram głównie ja i Kasia.
Słyszałam mnóstwo wspaniałych opinii, nie widziałam tego przedstawienia, więc to dla mnie jest jedno z pierwszych zadań sezonu, przyznaję się.
To gramy we wrześniu, później Królowa, czyli o Freddie Mercurym spektakl. I w październiku mamy te same tytuły, plus dochodzi Amadeusz. Do tego Amadeusz o Mozarcie i stary nasz spektakl, Kazik, ja tylko żartowałem, który chcieliśmy już zdjąć, ściąć, wyrzucić, ale cały czas jakby się sprzedaje i cały czas ludzie przychodzą. No to,
Piotrze, jak
no to
śpiewasz gram. Jolka, Jolka, to no po tak. prostu wiesz, że chwyta to wszystkich za serce i tak łatwo nie będziesz mógł z tego zrezygnować.
Nie mamy gdzie dekoracji trzymać i to tylko o to chodzi, ale, ale damy radę. Także zapraszamy bardzo serdecznie do Teatru Nowego Proxima.
Bardzo ci dziękuję. Piotr Siekludzki, aktor, dyrektor, założyciel Teatru Nowego Proxima, był dziś moim i państwa gościem. Do zobaczenia wobec tego przy Krakowskiej.
Do zobaczenia.